Dzień dobry, moim gościem jest profesor Andrzej Horban, szef Rady Medycznej przy premierze. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się uprzejmie panu redaktorowi, kłaniam się państwu.
To panie profesorze, zacznijmy od pytania w sprawie szczepionki firmy AstraZeneca. Jak słyszeliśmy, dzisiaj decyzja Agencji Europejskiej w sprawie dopuszczenia, inaczej, w sprawie tego, czy wycofać tę szczepionkę, która jest dopuszczona. Profesorze, jakiej decyzji pan się spodziewa?
Dopuszczenia tej szczepionki, oczywiście. My dzisiaj o 17 mamy spotkanie w gronie ekspertów unijnych, gdzie ta sprawa jeszcze pewnie będzie do końca dyskutowana i wszystkie wątpliwości za i przeciw będą jeszcze raz powtórzone, ale wracając do podstaw, dlaczego tak się podziało, otóż należy pamiętać, że coś, co my ładnie nazywamy albo brzydko zdarzenie zakrzepowo-zatorowe, zdarza się dość często niestety.
No tak, tylko profesorze, dlaczego akurat mówi się o tym w kontekście szczepionki firmy AstraZeneca? Skoro zakrzepy zdarzają się każdemu, mogło się zdarzyć też tym zaszczepionym na szczepionką firmy Pfizer, czy Moderna, czy jakiejkolwiek firmy.
O, chyba szczepionka firmy Pfizer miała powodować zmiany w genomie, o ile ja dobrze pamiętam, a teraz wszyscy ją pożądają, już nikt nie patrzy na genom. To jest kwestia... Prawda?
No dobrze, ale profesorze,
jeżeli mogę, jeżeli mamy 80 tysięcy zatorów mózgu, tętnic mózgowych dokładnie, prowadzących do udaru mózgu.
Ale mamy 80 tysięcy, nie wiem, rocznie, miesięcznie?
Rocznie w Polsce. Mhm. 30 tysięcy z tych ludzi umiera w ciągu pierwszego roku. Czyli dzieląc przez mniej więcej 300 dni w roku, oznacza to, że 100 osób dziennie w Polsce umiera z powodu konsekwencji udaru mózgu. I to jest to tło. Jeżeli byśmy zaobserwowali znaczne zwiększenie udarów mózgu i występowałyby one głównie u ludzi, którzy przyjmują szczepionkę AstraZeneca, to oczywiście ponad wszelką wątpliwość należy w tym momencie to połączyć. W momencie, kiedy tych zjawisk, tych chorób jest niewiele, bo na kilka czy kilkanaście milionów osób zaszczepionych obserwujemy u kilkunastu osób, to prawdopodobnie jest to zjawisko niepołączone ze sobą.
Czyli panie profesorze, tak dobrze, to pan będzie za tym, by tę szczepionkę pozostawić na rynku. Zobaczymy, jaka będzie decyzja. Słyszymy, że będzie to decyzja podjęta przez ekspertów, nie przez polityków. To akurat
Mam nadzieję.
Ale profesorze, dobrze, to porozmawiajmy o szczepionkach w ogóle, bo to jest pytanie, ja mam tutaj całą listę pytań od naszych słuchaczy i to jest pytanie, które się bardzo często przewija. Czy szczepionka powoduje, że zaszczepiony nie, już drugą dawką już nie zaraża?
To jest też trochę nie tak. To jest bardzo uproszczone.
Nie, to jest bardzo proste pytanie, przepraszam, ale nie rozumiem, co tu jest nie tak.
Już tłumaczę, po to jestem, żeby wytłumaczyć. Podanie szczepionki powoduje, że nasz układ immunologiczny uczy się rozpoznawać ten patogen jako obcy, trenując jakby na szczepionce. Odpowiedź nasza immunologiczna, naszego układu nie jest też prostą przekładnią na poziom przeciwciał czy obecność przeciwciał. Ona jest bardzo złożona.
Panie profesorze,
kilku typu odpowiedzi komórkowej.
Panie profesorze, ja bardzo przepraszam, ale to naprawdę, my możemy zrobić teraz wykład na temat tego, jak działają w ogóle szczepionki.
Ale ludzie nie zrozumieli. Właśnie potem powtarzamy różne rzeczy, których... I teraz tak, jeżeli człowiek, który ma umiejętność odpowiedzi na ten patogen, spotka się z tym patogenem, to on może wytłuc, w cudzysłowie, patogen na etapie, zanim wejdzie do komórki.
Nie, panie profesorze, bardzo przepraszam. Jeżeli pan myśli, że pan tłumaczy, to ja powiem tak, ja z tego nic nie rozumiem. Niech się pan nie gniewa, więc no, nadal nie będę wiedział.
Dobrze. Ergo, człowiek może ulec zakażeniu, ale jego układ immunologiczny jest w stanie nie doprowadzić do rozwoju jawnej choroby.
Dobrze, jest w stanie tę chorobę zwalczyć. Dobrze, ale to jest pytanie proste. Pytanie nie jest
nie
takie, czy człowiek...
nawet do rozwoju choroby.
Dobrze, ale profesorze, pytanie jest trochę inne. Pytanie brzmi, czy mój zaszczepiony ojciec, moja zaszczepiona matka na przykład, jak przyjadą do mnie na święta, pewnie nie przyjadą, to nie o to chodzi, ale jak przyjadą do mnie na święta, to będą zarażać? Będą mogli zarażać, czy nie?
Nie. Szansa na to, żeby człowiek, który jest zaszczepiony, uległ zakażeniu i uległ zakażeniu subklinicznemu, jest bardzo minimalna.
Co to znaczy minimalna?
Bardzo minimalna. Jeżeli tak, to jest to bardzo krótko i z punktu widzenia klinicznego jest to bez znaczenia.
Dobrze, z punktu widzenia klinicznego, ale z punktu widzenia tego, czy on zarazi innych.
Klinicznego, czyli pana.
Okej. Okay. Czyli dobrze, jeżeli ja dobrze rozumiem, to pan przed chwilą powiedział, że zasadniczo, nie licząc zupełne wyjątki, człowiek zaszczepiony jakąkolwiek szczepionką, poważnie zaszczepiony, tam drugą dawką, etc., nie zaraża.
Nie. To pojedyncze przypadki.
Przynajmniej to wiemy. Panie profesorze, profesor Andrzej Horban, szef Rady Medycznej przy premierze, jest naszym gościem. Panie profesorze, czeka nas kolejny lockdown i pytania naszych słuchaczy są takie, czy w ogóle te lockdowny cokolwiek dają, czy nie należy z nich zrezygnować. Proste pytanie. Dlaczego od początku pandemii stosowane są takie same metody walki, czyli lockdowny, maseczki, dystans, mimo że ewidentnie są one nieskuteczne, co widać po rekordach zachorowań, a wy dalej to wprowadzacie? To jest pytanie jednego ze słuchaczy. Te pytania się mnożą.
Słusznie. Też bym się tak pytał.
No to niech pan to teraz odpowie.
Tak. Jeżeli nie mamy leku, który definitywnie zahamuje replikację wirusa i nie doprowadzi do ciężkiego uszkodzenia płuc i do rozwoju posocznicy, a nie mamy. Mamy oczywiście, ale to już jest inna rzecz. Jeżeli nie mamy szczepionki, to jedyną metodą jest niezarażenie się, bo nie mamy innej możliwości.
Ale panie profesorze, ciągle są kolejne lockdowny, a zarażenia, a liczba zakażonych rośnie.
To był wstęp. Teraz przechodzimy do konkretów.
Profesorze, ma pan pół minuty.
A to proszę przyjmie. Wspomnienie Lombardii. 10% osób umiera. Wśród osób zakażonych, a powyżej 70 roku życia, umiera 15-20%. I to jest odpowiedź na pytanie.
To nie jest odpowiedź na pytanie, profesorze, bo pytanie było jednak takie.
Jeżeli godzimy się na to, że w krótkim czasie, w ciągu 3 miesięcy, umrze 15% naszych obywateli w wieku powyżej 70 roku życia i 10% obywateli w ciągu pomiędzy 60 rokiem a 70, no to oczywiście nie róbmy niczego, poczekajmy, jak umrą.
Dobrze, to jest ta odpowiedź. Rozumiem, że jeżeli nie wprowadzimy żadnych lockdownów, to przy braku szczepionek, pan podaje przykład Lombardii, po prostu będziemy masowo wywozić zwłoki.
Starszych ludzi, starszych i bardziej chorych, bardziej narażonych na to. To jest odpowiedź na pytanie.
rmf24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg pytań będę pytał o tę trzecią falę, w której jesteśmy, czy to już koniec, czy inaczej, czy to już jej szczyt, czy jeszcze nie, jak długo ona jeszcze potrwa i czego się spodziewać później, jak będzie wyglądało nasze życie za kilka miesięcy, czy nadal wszyscy będziemy chodzili w maseczkach, czy nie. O tym wszystkim na rmf24.pl, interia.pl. Słuchacze radia serdecznie żegnamy, pozdrawiamy i mówimy im do widzenia.
Bardzo dziękuję.
Panie profesorze, dobrze, jesteśmy z internautami. Lista pytań jak najbardziej jeszcze się nie wyczerpała. Wie pan, to jest pytanie o trzecią falę. Mamy teraz trzeci lockdown związany z trzecią falą zakażeń. Samo to, że mamy ten trzeci lockdown, mnie osobiście przesadnie nie dziwi. W Izraelu było to samo, we Włoszech, we Francji jest to samo, dobrze. Tylko pytanie brzmi, czy my w ogóle jesteśmy w stanie przewidzieć, znaczy my Mazurek nie, ale może wy eksperci, tak.
Wy Horban i wy zakaźnicy.
Tak, czy wy zakaźnicy jesteście w stanie przewidzieć, wy zakaźnicy, wy matematycy, którzy też pracujecie przy tych wykresach, jesteście w stanie przewidzieć, kiedy będzie szczyt zachorowań i kiedy on zacznie opadać? Bo ja to mam przed sobą zestaw wypowiedzi i od ministra przez naukowców z uniwersytetu po pana, panie profesorze, i to się wszystko różni, bo minister mówi, że będzie pod koniec marca, pan mówi, że pod koniec kwietnia. No niby mała różnica, ale jednak wie pan, no, jak sobie pomyślę, że tak jeszcze półtora miesiąca do szczytu na przykład, no to już mi się słabo robi.
To jest, epidemię można porównać do frontu burzowego. Idzie front burzowy, wiemy, że idzie. A o której godzinie, czy piorun uderzy i burza się rozpęta o 17, czy o 17.20, to bardzo trudno jest powiedzieć. Z punktu widzenia matematyka przyłoży sobie do swojego wzoru dane, ale dane, które wprowadzi. Jakie wprowadzi, takie dane dostanie. To jest biologia. Biologia to nie jest matematyka. Także tutaj bardzo trudno jest powiedzieć, czy o tej 17, czy o 17.15 walnie pierwszy piorun. To, że walnie, jak widzimy, front burzowy, który idzie na nas, to jest raczej pewne.
Front burzowy jest... nas uderzy, tak. Epidemia nas uderza, to już widzimy. Pytanie jest jedno. Kiedy będzie jej szczyt, kiedy będzie apogeum zachorowań?
To zależy, odpowiem znowu przewrotnie, żeby nie było tylko na tych biednych zakaźników. To zależy od nas. Na ile my będziemy w stanie zmniejszyć transmisję tego wirusa w społeczeństwie. Jeżeli będziemy w stanie zmniejszyć tę transmisję z jednej strony, to pozwoli nam skutecznie leczyć ludzi. Jeżeli pozwoli nam to skutecznie leczyć ludzi, nie doprowadzi to do załamania systemu opieki medycznej, to być może ten szczyt epidemii będzie troszeczkę przesunięty, ale jego skutki nie będą...
Będą tak mniejsze. Rozumiem, jak się grzecznie teraz zamkniemy w domach i nie będziemy robili głupich rzeczy, to szczyt epidemii przyjdzie trochę później, ale będzie spłaszczony. Rozumiem, to jest tak to, jest. Co my chcieliśmy rok temu osiągnąć.
Tak jest. To historia się powtarza, nic nowego nie wymyślamy.
Tak, ale zdaje się, że cały tego czas... nie było na przykład już jesienią. Jesienią ten szczyt był dość gwałtowny, ale krótkotrwały.
Tak jest. To nie jest tak jak burza. Burza nie trwa tydzień. Burza przychodzi, burza odchodzi.
No, ale epidemia ale niestety frontem... trwa trochę dłużej. Pytanie, profesorze...
Ale za tym frontem burzowym przychodzi czasami drugi front burzowy.
Panie profesorze, o meteorologii też sobie z panem chętnie porozmawiam. Kiedy indziej, może w lepszych czasach, ale na razie proszę się nie gniewać, że będę pana dyscyplinował. Na razie pozostaje pytanie, kiedy? Czy za 2 tygodnie będzie już ten szczyt i później już będzie z górki? Bo wie pan, tak naprawdę to pytanie jest takie, kiedy będzie już z górki? Nie, kiedy już będzie bardzo dobrze, ale kiedy będzie z górki, kiedy liczba zachorowań zacznie
to jest
spadać?
Wypadkowa, no trudno jest mi powiedzieć co do dnia i godziny. Już, żeby już tej burzy nie wspominać. No. Na pewno przełamanie będzie w ciągu 2, 4, 5 tygodni. Znaczy będzie mniej. Po pierwsze zmniejszy się liczba osób podatnych, czyli tych, którzy mogą zachorować. Po drugie, mam nadzieję, że szczepionki zaczną działać. Jeżeli chodzi o ochronę przed zakażeniem, to one zresztą już działają.
Znaczy, bo po prostu, że będzie więcej osób zaszczepionych. No to jest oczywiste, tak, że wszyscy
jest.
Mamy na...
Już wiemy, że te osoby, które są zaszczepione, nie chorują. Co widać i po pracownikach ochrony zdrowia i po...
Tak, to widać w Izraelu. No dobrze, to widać w Izraelu. Izrael się bawi, doprowadzając nas do ataków zazdrości. No ale dobrze. Profesorze, dobrze. Czyli pan mówi 2 do 4 tygodni, czyli poczekajmy jeszcze albo na początku... Albo na początku kwietnia, albo pod
albo
koniec kwietnia.
Tak. To już jest niedaleko. Dzisiaj jest 18, jak tam widzę sobie w komputerze.
Dzisiaj chwalić Boga jest 18, tak. Jutro świętego Józefa. Panie profesorze, no dobrze. O. Tak, ważne imieniny. Dlatego wspominam. Ale profesorze, zupełnie poważnie. Znaczy tam imieniny też poważna sprawa. Chociaż nie świętowane publicznie. Ale pytanie jest takie. No dobrze, to będzie ta trzecia fala. I teraz kiedy to zacznie spadać? Bo myśmy sprawdzili sobie, jeśli to by było analogicznie do tej fali jesiennej.
Tak, to bardzo podobnie będzie.
No tak, ale to wtedy zejście do poziomu poniżej 10 tysięcy od rekordu, czyli do takiego poziomu, który psychologicznie jest bezpieczny. Ja nie mówię, że on jest w ogóle bezpieczny, tylko że jest psychologicznie bezpieczniejszy dla nas wszystkich. Tak, kilka Jasne. Tysięcy. Zajęło miesiąc. Teraz też można się spodziewać tego, że od
tak,
szczytu...
Oczywiście to jest ten rząd wielkości.
Profesorze, dobrze.
To jeszcze, jeszcze wchodzi jeden pozytywny czynnik w kwietniu i w maju, który może przyspieszyć, ale o tydzień. Mianowicie warunki atmosferyczne.
No także wyjdziemy na dwór.
Wyjdziemy na dwór, słońce, dłuższy czas operowania słońca, nie będziemy się kisić w norach pod tytułem mieszkania i w pomieszczeniach zamkniętych biurowych. To oczywiście też wpływa.
Profesorze, dobrze, ale to jest jeszcze jedno pytanie bardzo ważne. Jak już nadejdzie ten szczyt, w połowie kwietnia, pod koniec kwietnia, tego się mniej więcej spodziewamy, to ile będzie wynosił dzienny rekord zakażeń? Pytam nie po to, żeby pana rozliczać później i mówić, bo proszę, mylił się, bo to akurat proszę. łatwo każdego tak rozliczyć, tylko żebyśmy byli psychologicznie przygotowani.
Nie wiem, od razu odpowiadam uczciwie. To może być i... Zależy jak znowu, zależy co liczył. Jeżeli byśmy liczyli średnio tygodniowo, bo chyba wydaje się, że to być liczenie uczciwe ze względu na sposób raportowania. No sobotę, niedzielę urzędy jednak nie pracują. Pracują szpitale, ale nie urzędy. To byśmy byli zachwyceni, gdyby ta fala zatrzymała się poniżej 30 tysięcy. Średnia tygodniowa poniżej 30 tysięcy.
To jest koszmar. To oznacza, że rekordy dzienne wynosiłyby nawet po 40-50
tysięcy. No ale to mówię, znowu należy to liczyć na średnią tygodniową.
No dobrze.
To jest, to też, to wynika ze sposobu przygotowania systemu ochrony medycznej, bo ja może mam troszeczkę spaczone pojęcie świata, pracując w szpitalu.
Zakaźnym w dodatku.
Zakaźnym zresztą. Widząc chorych cały czas, to tym się zajmujemy, prawda? Nam chodzi o to, żeby ci chorzy dostali prawidłową opiekę medyczną na tyle, na ile jesteśmy w stanie im dać, bo to nie jest proste podawanie tlenu. To jest leczenie bardzo skomplikowanej choroby, jaką jest posocznica i ostry zespół niewydolności oddechowej. To naprawdę jest bardzo skomplikowane i trudne leczenie i wymaga doświadczonych lekarzy, doświadczonej personelu medycznego. Na szczęście już to doświadczenie mamy, bo to jest trzecia fala i to borykamy, leczymy tych chorych od roku. Jest dużo lepsza sytuacja niż była na początku.
Dobrze, profesorze, to porozmawiamy teraz o tym, dobrze, o jakiejś takiej perspektywie no, dającej się przewidzieć. Jeżeli, załóżmy, że tak, że wariant optymistyczny, że szczyt zachorowań za miesiąc, no bo to jest wariant optymistyczny, rany boskie.
Powiedzmy nawet realistyczny tam, plus minus.
Co za optymizm, naprawdę. Że jeszcze przez miesiąc będzie rosło, proszę państwa, to jest ten optymizm.
A to pesymizm, jest realizm, panie redaktorze. To jest realizm. Idzie front burzowy, naprawdę.
Profesorze, ja nie mówię tego po to, żeby ludzi przestraszyć, bo to nie ma najmniejszego sensu, żeby się ludzie bali, tylko żeby...
Nie, mówimy po to, żeby ludzie zdali sobie sprawę, dobrze, dlaczego jemy tę żabę.
Dobrze, no właśnie. Ale wie pan, panie profesorze, bo tutaj te pytania wskazują raczej na to, czy my wiemy, po co to jemy, czy wy eksperci wiecie, po co my to jemy. Czy przypadkiem lekarze...
Chodzi o to, żeby państwo jako dziennikarze tę wiedzę ludziom przekazywali.
Ale profesorze, ja nie robię nic innego, niż mam wrażenie, przepraszam, od wielu miesięcy, co drugi, trzeci dzień u mnie jest doktor.
Dlatego też z przyjemnością uważam z panem.
Ja wiem, ale profesorze, dobrze, ale to jeszcze raz. Czy lekarstwo nie będzie gorsze od choroby? Czy zatrzymanie całej gospodarki, czy zatrzymanie wszystkiego dookoła nie spowoduje strat większych?
Absolutnie się z tym pytaniem też zgadzam.
Dlatego... Świetnie, ale to proszę na nie odpowiedzieć. Czy lekarstwo, czyli też, lockdown, dlatego, nie jest gorsze od choroby, czyli koronawirusa?
Dlatego też ta decyzja została zostawiona w rękach polityków, którzy za to odpowiadają. To jest zawsze balans pomiędzy możliwościami ekonomii naszej, nie umieramy jeszcze szczęśliwie z głodu, wszyscy, przyjętych systemów ochrony społeczeństwa, a rozwojem epidemii. To są bardzo trudne decyzje. Ja tym, którzy je podejmują, nie zazdroszczę.
No dobrze, ale to ciągle nie, wie pan, to ciągle nie jest... Pan mówi, że tak, że musimy podejmować te decyzje, musimy wprowadzać lockdowny, bo inaczej powtórzy się Lombardia.
Ja powiedziałem, że nie musimy, nie możemy
nie,
tego
no,
nie
ale, bo, znaczy inaczej.
Tylko efekt będzie taki,
Lombardia,
jaki będzie.
Lombardia.
To jest pytanie,
rozumiem,
na ile społeczeństwo będzie w stanie przyjąć, że nagle pozbędzie się 20% swoich seniorów. No,
nie, no raczej nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby wysłać szybko rodziców na tamten świat. To zdecydowanie nie. No dobrze, profesorze, to zostawmy w takim razie. Pan na to pytanie odpowiedział. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, jak będzie wyglądał świat. Celowo wybiegam daleko w przyszłość, za pół roku. Czyli kiedy już osiągniemy tę odporność.
Czeka nas świetlana przyszłość.
Czeka nas świetlana przyszłość. Zdejmiemy maseczki.
O, oczywiście. Ja zakładam, zakładamy, wszyscy zakładamy, że jeżeli uda się wyszczepić 70% społeczeństwa, lub też te 70% społeczeństwa przechoruje, notabene.
No to na jedno wychodzi, no dobrze. No.
To w tym momencie nie będzie tego typu epidemii olbrzymich.
Rozumiem. Wirus nie zniknie, to rozumiem. Tak, wirus nie zniknie.
Wirus raczej nie zniknie, bo nie ma takiego zwyczaju, bo myśmy my musieli wtedy zniknąć.
No dobrze, profesorze. Wszystko przez te durne nietoperze, ale zostawmy je.
Wirusy, albo DNA.
Ja mam do pana pytanie. Wreszcie czas na zdemaskowanie tego oszustwa.
A.
Czy pan Orban nie jest czasem przekupiony przez władzę, żeby mówić tak, a nie inaczej? I czy pan w ogóle zna się na medycynie?
Jeżeli chodzi o przekupstwo przez władzę, to muszę powiedzieć, że cała Rada Medyczna łącznie ze mną pełniły te funkcje społeczne.
No ale może pan liczy na to, że później wie pan...
Ale nie, oczywiście liczę na frukta wszelkiej maści, oczywiście.
Może pan już ma willę na
rozrobionym brzeżu. Czy ja się znam na medycynie? No też bym tak nie twierdził.
Nie zna się pan.
Medycyna jest wielka i każdy po opuszczeniu swojej dyscypliny, na której mniej więcej się zna, zaczyna być większym lub mniejszym ignorantem. Jak złamałbym odpukać niemalowane nogę, to oczywiście nie będę sam sobie składał i nie pójdę do kolegi zakaźnika, tylko pójdę do kolegi ortopedy.
Czyli pan się nie zna na całej medycynie, ale rozumiem, że sugeruje nam pan, że pan się zna na chorobach zakaźnych.
Myślę, że troszeczkę się znam na chorobach zakaźnych, więcej niż przeciętny człowiek.
No dobrze, załóżmy na chwilę, że ta ryzykowna teza jest prawdziwa. Z czego pan pisał doktorat?
To było bardzo dawno temu. Była taka choroba zapomniana, bruceloza przewlekła.
Czyli pan się po prostu na jakichś zapomnianych chorobach doktoryzował i pan teraz twierdzi, że pan ten nówka sztuki choroby też zna?
Mówiąc szczerze, ta choroba jest zapomniana między innymi dlatego, że pracowaliśmy nad nią, żeby ją w gruncie rzeczy zlikwidować. I tenże doktorat napisany wtedy był jakby elementem podsumowania likwidowania tejże choroby w Polsce. W ogóle choroba, to zakaźnictwo jest takie troszkę dziwne, bo my...
Ja wiem, wy się cieszycie, jak jest epidemia, ja wiem.
To jest z jednej strony oczywiście duże ucieka, ale cały czas zajmujemy się podcinaniem gałęzi, na której siedzimy, to znaczy likwidujemy epidemię.
To panie profesorze, dobrze, to wie pan co, to
jak
dobrze.
Jak zaczynałem karierę, to mieliśmy 40 tysięcy zakażeń tego WZW-B. W tej chwili mamy zero.
Pora kończyć naszą rozmowę.
Jak zaczynałem pracować jako lekarz, mieliśmy epidemię HIV-AIDS, potężną. W tej chwili jakoś dajemy sobie radę i tak dalej.
Profesorze, dobrze, to myślę, że ja się przyłączę. Myślę, że nasi słuchacze również się przyłączą do tych życzeń pańskich. Wszyscy panu życzymy, żeby pan został bezrobotny.
Bardzo uprzejmie dziękuję. Bezrobotnym emerytem.
Bezrobotny emeryt. Wreszcie w tej willi na Lazurowym Wybrzeżu za te wszystkie pieniądze, co to pan je skręcił z koncernów medycznych, wprowadzając trujące szczepionki z chipami.
Tak jest.
Dziękuję panu serdecznie. Kłaniam się nisko. Do widzenia.
Bardzo dziękuję. Do widzenia.